któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zapewne nikogo to nie zdziwi, że inaczej niż zwykle rozpoczynam dzisiejsze rozważania o życiu duchowym. Wszak zbliżamy się do kulminacyjnego punktu Wielkiego Postu, jakim jest zanurzenie się w zbawczą mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Z księgi proroka Izajasza. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o konieczności walki duchowej z grzechem, a zwłaszcza z jego sprawcą, szatanem, z tendencjami świata i ze skłonnościami ciała. Powiedzieliśmy też, że odnosimy nasze zwycięstwo jedynie dzięki Chrystusowi. Jest to możliwe dlatego, że, jak powiada prorok Izajasz, On poniósł nasze słabości i leczył nasze choroby. Przypomina się w tym miejscu słynna opowieść o cesarzu Konstantynie Wielkim, który w 313 roku przed rozstrzygającą bitwą nad Tybrem we śnie zobaczył krzyż i usłyszał głos: w tym znaku zwyciężysz. Duchowe zwycięstwo nad złem i grzechem dokonuje się więc w imię Chrystusowego krzyża, na którym On z miłości do człowieka oddał życie. Z tego właśnie względu wielu pisarzy mistycznych, takiej miary jak chociażby święty Bonaventura, krzyż nazywają lignum vitae, drzewem życia. To określenie znalazło się również w liturgii Wielkiego Tygodnia. Jakże w tym miejscu nie przywołać słów owego wielkiego doktora Kościoła z XIII wieku, który pisze: prawdziwy czciciel Boga i prawdziwy uczeń Chrystusa, który pragnie doskonale upodobnić się do ukrzyżowanego dla niego Zbawiciela świata, powinien przede wszystkim cały wysiłek umysłu skierować do tego, aby mógł nieustannie nosić krzyż Jezusa Chrystusa, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i prawdziwie odczuwać słowa apostoła Pawła: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Jeżeli, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, duchowy postęp chrześcijanina zmierza do tego, aby coraz bardziej wewnętrznie jednoczyć się z Chrystusem, to nie ulega wątpliwości, że droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Innymi słowy, jeśli mówimy, że istotą chrześcijańskiej duchowości jest chrystoformizacja, to od razu trzeba dodać, że ze wszystkimi płynącymi z niej konsekwencjami, a więc jest to zarazem krucyfikacja, czyli zgoda na krzyż w swoim życiu. Być może nigdy tu na ziemi nie odgadniemy tajemnicy, dlaczego Bóg właśnie cierpienie i haniebną śmierć na krzyżu wybrał za skuteczny sposób zbawienia świata. A może dlatego, że, jak zauważa współczesny poeta zakonnik, radość przybiera różne oblicza, a cierpienie ma zawsze tę samą twarz. Podkreślenie roli krzyża w chrześcijańskiej duchowości może rodzić przekonanie, że wyznawcy Chrystusa wolą cierpienie niż zdrowie, niepowodzenie bardziej niż pomyślność, bo to jakoby bardziej sprzyja owej krucyfikacji, upodobnieniu do Zbawiciela. Taki pogląd byłby jednakże błędny. Chrześcijanie, uważnie wczytując się w naukę mistrza z Nazaretu, bardzo realistycznie patrzą na świat, a tym samym ujmują go optymistycznie. Właśnie optymizm i radość chrześcijańskiej duchowości czerpie z jej realizmu. Cierpienie nie jest zatem celem samym w sobie, ale dzięki męce i śmierci Chrystusa stało się najcenniejszym środkiem w życiu duchowym do zjednoczenia z Nim w chwale zmartwychwstania. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zawsze w drugą niedzielę Wielkiego Postu w liturgii słyszymy fragment Ewangelii o przemienieniu Pańskim. Wydawać by się mogło, że nie pasuje on do powagi okresu pokuty. Chodzi tu jednak o coś głębszego. Mianowicie Jezus, zdążając do Jerozolimy, gdzie czeka go niechybna śmierć, pragnie najbliższym swoim współpracownikom, Piotrowi, Janowi i Jakubowi, pokazać sens swojej męki, pokazać tę odległą perspektywę wieczności już po zmartwychwstaniu, aby nie ulękli się krzyża i nie zatrzymali się tylko na tym, co jest jedynie środkiem do ostatecznego zwycięstwa. Ludzki lęk wobec misterium krzyża mistrzowsko odmalował Cyprian Kamil Norwid w znanym wierszu Dziecko i krzyż. Otóż poeta ukazuje taką scenę. Ojciec z dzieckiem płynie łodzią i zbliżają się do mostu. Dziecko, widząc, jak w perspektywie maszt krzyżuje się z linią mostu, woła przerażone. Wtedy ojciec uspokaja i wyjaśnia: synku, trwogi zbądź, to znak zbawienia. Płyńmy, bądź co bądź, patrz, jak się zmienia. Oto wszerz i wzwyż, wszystko tożsamo. Gdzież się podział krzyż? Stał się nam bramą. Mówiąc obrazowo, krzyż Chrystusa i Jego bolesna męka są mostem nad przepaścią zła i grzechu, po którym bezpiecznie możemy wejść do pełni życia, jakie daje zmartwychwstały Pan każdemu, kto tu na ziemi żyje pod natchnieniem Ducha Świętego. Z dzieła pod tytułem Księga Mądrości Przedwiecznej błogosławionego Henryka Suzo, niemieckiego dominikanina z XIV wieku. Nikt nie może dotrzeć do boskich wyżyn i niewymownej słodyczy, jeśli go najpierw nie pociągnie gorycz, której doznała moja ludzka natura. Im wyżej się wzniesie, bez udziału w moim człowieczeństwie, tym niżej upadnie. Moje człowieczeństwo to droga, którą się idzie przed siebie. Moja męka jest bramą, którą musi przekroczyć ten, kto chce dojść do tego, czego Ty szukasz. Dlatego wyzbądź się małoduszności swego serca i niczym dzielny rycerz wystąp wraz ze mną do walki, bo nie przystoi słabość ducha giermkowi wtedy, gdy jego Pan daje dowody męstwa w walce. Chodź, nałożę Ci moją zbroję, powinieneś bowiem w miarę swoich sił doświadczyć wszystkich moich cierpień. Niech tych kilka myśli na temat jednej z największych tajemnic naszej wiary pomoże nam dobrze przygotować się na owocne przeżywanie wielkanocnej radości już tak bliskiej. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.